Mamy mocniejszą prorocką mowę i dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. Tak myślę, że tą prorocką mową, która jest mocniejsza i która jakby wprowadza w nas światło, że dzień zaświta, że my przechodzimy jakby z nocy do dnia, do światła, to jest tą prorocką mową jest kerygmat. To jest prawda o tym, że Bóg kocha Ciebie. Kocha Ciebie. I ma dla Twojego życia wspaniały plan. Że Bóg stworzył Ciebie z miłości, świat stworzył dla Ciebie i powołał Ciebie do miłości. Ale Ty, każdy z nas, odrzuciliśmy tę miłość, zgrzeszyliśmy i odłączyliśmy się od Boga. Jest grzech w nas. Jesteśmy uzależnieni od grzechu. Chcemy co prawda czynić dobrze, ale robimy źle. Jest w nas wewnętrzne rozdarcie i grzech często zniewala nas i nie potrafimy sobie sami poradzić z grzechem. I dlatego Ojciec posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, przyjął ludzkie ciało i dokonał zbawienia na krzyżu, umierając na krzyżu za mnie i za Ciebie. Ta śmierć Jezusa jest źródłem życia naszego i ocalenia. Jesteśmy zbawieni za darmo, odkupieni raz na zawsze. I trzeba, abyśmy ten dar zbawienia przyjęli, przyjmując Jezusa do naszego życia. Abyśmy pozwolili, żeby Jezus wszedł w nasze życie. To jest bardzo ważne. Abyśmy zawierzyli nasze życie Jezusowi. I to jest bardzo ważne. Zawierzyć życie Jezusowi. Cała ewangelizacja zmierza ku temu, aby zawierzyć życie Jezusowi. Jan Paweł II mówił, otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się. Pozwólcie, aby Jezus wszedł w wasze życie. I właściwie ewangelizacja zawiera to wezwanie. I my w naszym procesie, w naszej drodze z drugim człowiekiem, który jest w naszym oikos, za którego się modlimy, któremu służymy, z którym rozmawiamy, którym daje mu świadectwo o Jezusie. Wreszcie temu, który ma różne wątpliwości i my pewne rzeczy mu wyjaśniamy. Ma pewne zarzuty i my wysłuchujemy ich. Wreszcie prowadzimy go do takiego momentu, żeby on mógł zawierzyć swoje życie Jezusowi. Ten moment musi być bardzo omodlony przez nas, aby on to zrobił prawdziwie, szczerze, żeby chciał tego, żeby chciał tego. Żeby nie zrobił tego pod przymusem, ale żeby to zrobił w wolności, żeby otworzył się na Jezusa, który puka do niego, do jego serca. Oto stoję u drzwi kołacza. Jeśli kto usłyszy i otworzy drzwi, wejdę do niego. Będę z nim wieczerzą, a on ze mną. Jezus chce wejść w życie każdego z nas. I my ciągle mamy otwierać się przed Jezusem. W różnych sytuacjach jesteśmy, nieraz przychodzą na nas jakieś ciemne chmury, jakieś zwątpienia, jakieś po prostu sytuacje trudne, które nas powalają. My musimy ciągle na nowo oddawać swoje życie Jezusowi, żeby każdy z nas był świeżym świadkiem Jezusa, ewangelizatorem. Ciągle na nowo mamy wyznawać, że Jezus jest naszym Panem. Każdego dnia, oddając ten dzień w ręce Jezusa, żeby On był takim sternikiem naszego życia, nie my. Mamy być sternikami naszego życia, mamy siebie prowadzić, ale pozwólmy, żeby On nas prowadził. I to jest strasznie ważne. Zawierzenie własnego. My musimy zawierzyć życie Jezusowi, żebyśmy mogli pomóc drugiemu człowiekowi, któremu towarzyszymy w drodze, w procesie ewangelizacji, żeby on mógł to uczynić. I my powinniśmy najpierw za niego jakby to uczynić. To tak jak wiecie, jest, rozmawiałem z kobietami starszymi, które ewangelizują w więzieniach. I wiecie, one ewangelizują w ten sposób, że przygotowują do spowiedzi takich różnych przestępców, którzy po prostu mają na swoim koncie dużo grzechów. I po prostu oni się nieraz, ci więźniowie boją pójść do księdza, żeby to powiedzieć. Po prostu jest w nich jakiś strach, lęk po prostu. I te kobiety modlą się za takiego, powiedzmy, mają takiego swojego podopiecznego więźnia, modlą się za niego i rozmawiają z nim. I rozmawiają z nim i robią z nim rachunek sumienia i ten więzień najpierw się wyspowiada przed tą kobietą, wszystko jej powie, ona mu powie, jak to należy powiedzieć księdzu, bo nieraz on nawet nie bardzo wie, jakimi słowami to wyrazić, mógłby wulgarnie jakoś to, wiecie, wyrazić, więc tam jakieś tam inne słowo podpowie, żeby to było wszystko prawdziwe i takie szczere, żeby on się nie bał, on najpierw jej powie. I potem dopiero on idzie już przygotowany przez tą kobietę, idzie do księdza i wszystko, nawet co może napisze, wszystko księdzu powie i to jest taka prawdziwa, szczera spowiedź, ale ta kobieta go przygotowała. I to jest coś takiego mniej więcej, myślę, w tym momencie, gdy mówimy o zawierzeniu życia Jezusowi, to my mamy najpierw zawierzyć tego człowieka Jezusowi. Więc powiedzmy, jeżeli on ma podjąć decyzję, żeby oddać życie Jezusowi i wypowiedzieć to w formie pewnej modlitwy, takiego aktu wiary, to trzeba, abyś ty, skoro jemu towarzyszysz, jesteś świadkiem dla niego, ty wypowiedział tę modlitwę, może nawet na głos i przy nim, modląc się za niego. Na przykład w taki sposób. Panie Jezu, oddaję ci mojego brata, który jest tutaj ze mną. On szuka ciebie. On szuka ciebie, ale ty go też szukasz i ty go już znajdujesz. Dziękuję ci za jego życie. Dziękuję ci, bo ty go kochasz i chcesz wejść w jego życie. I proszę cię o Panie, abyś dał mu łaskę, żeby on się otworzył i przyjął ciebie jako Pana i Zbawiciela. Żeby on uwierzył w twoją miłość, żeby przyjął twoją miłość i żeby ta miłość twoja wypełniła jego serce. Oddaję ci jego całe życie, jego grzechy, jego zwątpienia. On jest twoim dzieckiem. Ojciec niebieski stworzył go z miłości, do miłości powołał. A ty umarłeś na krzyżu za niego, oddając swoje życie za niego. Proszę ci, Jezu, daj mu łaskę żywej wiary. Niech otworzy się na twoją miłość, niech przyjmie ciebie jako Pana i Zbawiciela. Taka modlitwa. I ją teraz tak wypowiedziałem, a można całkiem inaczej wypowiedzieć, ale w takim duchu kerygmatycznym. Taka modlitwa za drugiego człowieka może być takim wstępem do tego, żeby on wreszcie mógł powiedzieć: tak, chcę, Jezu, abyś wszedł w moje życie. Chcę, abyś był moim Panem i Zbawcą. Tobie się powierzam. Ale to jest decyzja jego. I on musi tę decyzję podjąć. Nie ty. Ty możesz się modlić za niego, żeby on taką decyzję mógł podjąć. Nieraz ta modlitwa może długo trwać, takie twoje też towarzyszenie. Nie możesz się zniechęcać, ale masz modlić się, prosić o Ducha Świętego, bo święty Paweł powiedział, że nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć: Jezus jest Panem. Nikt. To jest bardzo ważny moment. W tym momencie dokonuje się to spotkanie z Jezusem Chrystusem. To jest ten moment, który, jak wiecie, jest opisany w wielu miejscach Ewangelii, ale tutaj przywołam tę sytuację, którą niedawno żeśmy czytali na Eucharystii, kiedy Jezus wszedł do Jerycha, kiedy zobaczył Zacheusza na drzewie i powiedział: Zacheuszu, zejdź z tego drzewa. Ja dzisiaj chcę zamieszkać w twoim domu. I Zacheusz szedł i przyjął z radością Jezusa. Rozumiecie? To jest coś takiego. Ten Zacheusz był wielkim grzesznikiem, był łajdakiem, złodziejem, był przełożonym celników, a celnicy to byli po prostu zdrajcy. To byli zdrajcy i ograbiali ludzi przy okazji zbierania podatków, ograbiali ludzi po prostu z pieniędzy i on był najgorszym człowiekiem w Jerychu. I patrzcie, Jezus wszedł do najgorszego człowieka w mieście, wszedł w gościnę. Nie do najlepszego, jakiegoś biskupa, proboszcza czy pobożnej kobiety od kółka różańcowego, ale przyszedł do właśnie tego najgorszego człowieka i zbawienie stało się udziałem tego domu, rozumiecie? Całego domu, nie tylko Zacheusza, ale cały ojkos, rozumiecie, przeżyło dar zbawienia. No, więc rozumiecie, to jest to, że Jezus wszedł do jego domu, ale powiedział: ja chcę dzisiaj wejść, ale Zacheusz podjął decyzję, przyjął, mógł powiedzieć: nie, Panie, mam nieposprzątane po prostu, albo ty do mnie, jestem grzesznikiem, idź sobie tam do przełożonego synagogi po prostu, mógł tak powiedzieć, nie? Tymczasem przyjął Jezusa z radością. I właśnie o to chodzi, żeby ten człowiek, który jest twoim ojcem, przyjął Jezusa z radością. Ale do tego potrzebny jest Duch Święty. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może wejść, Jezus jest Panem. Dlatego musi być dużo modlitwy. Gdy szczególnie już widzisz, że przychodzi ten moment, kiedy ludzie mają różne wątpliwości albo zarzuty przeciw Kościołowi, czy jakieś takie, rozumiecie, jakieś takie zabobony, czy mają jakieś tam pokręcone, jakieś takie, tak odbijają jak gdyby. To jest taka świeca dymna, to jest taka, rozumiecie, za tym się kryje człowiek, który boi się, człowiek, który jest może zniewolony przez coś, przez jakiś grzech, uzależniony. Człowiek, który jest poraniony, ale jednocześnie człowiek, który bardzo potrzebuje Jezusa. I dlatego potrzebna jest duża modlitwa. My możemy im wyjaśniać to, co Ania powiedziała, to jest bardzo ważne. Należy rozmawiać, wyjaśniać, słuchać ich, ale tak naprawdę słuchając ich trzeba się modlić za nich. Trzeba po prostu modlić się, bo oni, no i często Duch Święty nam pokaże, da nam taką wiedzę, którą, że będziemy widzieli, co jest tą największą przeszkodą. Zobaczymy, może mieć jakiś rodzaj obrazu, wizji pewnej i zobaczymy, i może tak jest, ojciec Pio na przykład tu widział pewne rzeczy, przychodzi do niego do spowiedzi i po prostu on tak widział, że coś tam trudno im powiedzieć, no to po prostu on za nich się spowiadał, mówił, a no to ty tam, to i tamto, tak właśnie, wszystkie grzechy mu przypomniał, wypowiedział po prostu, ale nie tak, żeby go od razu obrugać, dlaczego nie mówisz, tylko ja za ciebie muszę mówić, ale po prostu mu pomagał. I my też musimy pomóc. Twoim problemem jest to właśnie, że ty mieszkasz z dziewczyną od lat i że po prostu twoja seksualność blokuje ciebie na Jezusa po prostu. Ty żyjesz w nieczystości i jesteś od tego jakby uzależniony. I dlatego trudno ci, ty masz tutaj zarzuty przeciwko księżom albo kościołowi, albo jakieś dogmaty ci nie pasują, ale tak naprawdę no tutaj jest ten problem po prostu, ale no to można rozwiązać ten problem. Jak Jezus wejdzie w twoje życie, nie lękaj się Jezusa. Tak jak ta Samarytanka, która też 5 mężów miała, ale jak Pan Jezus tylko ją zapytał o to, potem ona przeskoczyła od razu, na której górze należy cześć oddawać Panu Bogu. Od razu problem liturgiczno-teologiczny czy kultowy wyciągnęła. A tu nie o to chodzi, żeby teraz zastanawiać się, czy tu mamy modlić się na tej górze, czy na tamtej, tylko po prostu Jezus chciał wejść w jej życie i wszedł w jej życie. Wszedł w jej życie. Mimo, że miała 5 mężów, a ten 6 nie wiadomo, kto to był. Więc rozumiecie, grzech nie może być przeszkodą w spotkaniu z Jezusem. Często jest. Bo człowiek sam się zamyka i blokuje. Kocha grzech. Są ludzie, którzy kochają grzech. Boją się światła. Jezus, mówiąc, rozmawiając z Nikodemem, mówi, że są tacy ludzie, którzy nienawidzą światła. Bo po prostu w świetle wychodzi na jaw prawda o nich po prostu. I dlatego też unikają, wolą siedzieć w ciemności. Wolą siedzieć w ciemności, żeby nie ujawniły się ich złe uczynki. I to jest właśnie to, ten moment. Natomiast no, Jezus przychodzi i puka do serca. I my mamy być takimi, którzy towarzyszą tym ludziom cierpliwie i modlitwą, to prosząc o Ducha Świętego, o to, aby oni potrafili się otworzyć i przyjąć Jezusa, zawierzyć swoje życie Jezusowi. I to jest bardzo ważny moment ewangelizacji. I potem oczywiście jest wspólnota, jest Duch Święty, który działa, który wstępuje na takiego człowieka i przemienia. I nawet pomaga mu nawrócić się, bo nawrócenie jest dziełem Ducha Świętego w nas. Oczywiście, my musimy pewne rzeczy zmienić. Musimy do spowiedzi iść, musimy uznać, że to jest grzech, musimy się wyprowadzić od tej dziewczyny, musimy tam zerwać z jakimś tam i tak dalej. To nie jest takie proste, zerwać z nałogiem. Bardzo trudne to jest. I ludzi jest uzależnionych od pornografii. To jest nałóg często. To jest po prostu dzisiaj no, wielka takie diabelska niewola. I inne są uzależnienia. Jest mnóstwo uzależnień. Hazard po prostu, narkotyki, alkohol tam i wiele innych uzależnień. Przecież sam nieraz nie potrafi. Nawet chciałby, ale nie potrafi. Trzeba jakieś egzorcyzmy nad nim odmawiać po prostu. Jakieś wstawiennictwa i tak dalej. Nieraz jakaś terapia specjalna. Są przecież spotkania dla anonimowych erotomanów, czy anonimowych alkoholików, czy jakichś innych. No, no to cały proces wyzwolenia dokonuje się latami nieraz całymi. Ale człowiek, gdy Jezus wejdzie w życie, to zaczyna dokonywać się jakaś wielka zmiana, bo daje Ducha Świętego. Dlatego jesteśmy współpracownikami Boga. Będąc ewangelizatorami, jesteśmy współpracownikami Boga i Duch Święty będzie przez nas działał. Pamiętajcie, że mamy charyzmaty. To są dary Ducha Świętego i Duch Święty działa przez nas w charyzmatach. W charyzmatach. Nawet sobie nie będziemy nazywać tych charyzmatów, bo jest ich więcej niż Pismo Święte podaje. Każdy z nas jest charyzmatykiem, każdy z nas ma Ducha Świętego po prostu i Duch Święty przez nas działa. A właściwie to Duch Święty nas ma, nie my mamy Ducha Świętego, tylko Duch Święty nas ma i chce przez nas działać. Musimy się oddać Duchowi Świętemu, żeby Duch Święty przez nas działał. To jest najważniejsze, żeby pozwolić, żeby Duch Święty... Wtedy robimy rzeczy nieprawdopodobne, nikt byśmy nie wymyślili, po prostu i robimy to coś. No i robimy to coś i przez nas działa Duch Święty. I wiecie, dokonują się niesamowite rzeczy, gdy pozwolimy, aby Duch Święty przez nas działał. Wstańcie.